Przyprowadzili do Jezusa głuchoniemego. Prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Bracia i siostry, kiedy otwieramy Ewangelię Marka, bardzo sympatyczną, to na pierwszej stronie tej Ewangelii, w pierwszym rozdziale, dowiadujemy się, kim jest Jezus. To jest bardzo ważne. Widzimy Jezusa, jak w synagodze w Kafarnaum wypędza demona, ducha nieczystego, z jakiegoś opętanego człowieka. A więc dowiadujemy się, czytając Ewangelię, że Jezus ma władzę nad szatanem. To jest bardzo ważne dla nas, bo to powoduje, że mamy pokój. Jeżeli Jezus ma władzę nad szatanem, nie musimy się go bać, o ile należymy do Jezusa. Zaraz po tym wydarzeniu Jezus przychodzi do domu Szymona Piotra. Teściowa Szymona jest chora. Jezus ją uzdrawia, a potem bardzo wielu ludzi przychodzi do domu Szymona i wszyscy otrzymują uzdrowienie. A więc Jezus ma władzę nad ludzkimi chorobami. Zasadne jest więc modlić się o uzdrowienie u Jezusa. Możecie Go prosić i On ma taką moc. Ja w to wierzę. Potem po jakimś czasie Jezus znowu jest w Kafarnaum. W drugim rozdziale czytamy, gdy przebywał w jakimś domu, było bardzo wielu ludzi, tłum. Czterech przyjaciół przyniosło jakiegoś swojego przyjaciela na noszach. On był sparaliżowany. Nie mogli wejść przez drzwi, więc przez sufit spuścili te nosze przed samego Jezusa. A Jezus na tego sparaliżowanego popatrzy i mówi: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Oczywiście faryzeusze byli oburzeni, ale ja wierzę, że Jezus ma władzę odpuszczania grzechów. A więc ma władzę nad szatanem, ma władzę nad naszymi chorobami, może nam grzechy odpuszczać. Kiedy dalej czytam Ewangelię Marka, na przykład pod koniec czwartego rozdziału, widzę, jak Jezus płynie łodzią przez Jezioro Galilejskie. Nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale miotają tą łodzią jak łupiną orzecha. Boją się uczniowie, że zginą, a Jezus sobie spokojnie śpi. Obudzili Jezusa przestraszeni, przerażeni. Jezus wstał, powiedział donośnym głosem: milcz, ucisz się, i burza się uciszyła. Więc Jezus ma władzę nad siłami przyrody. Wierzycie to, że jak jest burza i modlicie się: Panie, uspokój ten wicher, ten wiatr, to Jezus może to zrobić? Słowo Boże mówi, świadectwo, że tak jest. I potem mamy piąty rozdział. Możemy powiedzieć, że właściwie ta akcja u świętego Marka narasta. Kulminacją jest piąty rozdział, bo on nam odpowiada na pytanie, dlaczego my tego nie doświadczamy. Chociaż wiemy, że Jezus ma władzę nad szatanem, nad grzechem, nad naszymi chorobami, nad siłami przyrody. Jest Panem, jest Wszechmogący, Wszechmocny. Dlaczego my tego nie doświadczamy? Otóż w piątym rozdziale Jezus przybywa do kraju Gerazyńczyków. Jakaś pogańska kraina na brzegu Jeziora Galilejskiego i ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Był utrapieniem dla mieszkańców tamtej krainy. Mieszkał stale w grobach, nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często wiązano go w pęta łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Oczywiście no jest to człowiek nieczysty, mieszka w grobowcu. Jak wiecie, Żydzi nawet nie dotykali grobowców, dlatego bielili je wapnem na biało, by były z daleka widoczne. Oczywiście te grobowce wyglądały bardzo pięknie w tym palestyńskim słońcu, białe grobowce, piękne. Jezus mówi tak o faryzeuszach, jesteście jak groby pobielane. Na zewnątrz bardzo ładnie się prezentują, a w środku są pełne rozkładającego się ludzkiego ciała, czyli nie fajne. I skoro ten szaleniec opętany ujrzał z daleka Jezusa, przybiegł mu, upadł mu na twarz, przepraszam, przed nim na twarz i wołał: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu Jezus: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. Jezus zapytał go: jak ci na imię? I ten się przedstawia, mówi: na imię mi Legion. Oczywiście tu nie chodzi o kurtuazję. Kiedy szatan mówi: na imię mi Legion, to chce powiedzieć bardzo ważną informację. Legiony rzymskie w czasach Jezusa były niepokonane. To była doskonała rzymska formacja, która zawojowała ówczesny świat. Nie miały sobie równych w boju. Taka formacja liczyła 5,5 tysiąca żołnierzy, około 5,5 tysiąca. Różne były tam te cyfry, ale mniej więcej. Tam była odpowiednia liczba łuczników, piechoty, była konnica i tak dalej. I każdy wiedział, rzymski żołnierz w tym legionie, jakie miejsce ma zająć, jaką ma pozycję, jaki rodzaj broni. Ich strategia była rzeczywiście miażdżąca, miażdżyła wrogów. A więc kiedy szatan mówi: na imię mi Legion, to mówi: jestem bardzo mocny, jestem niepokonany. A jednocześnie twarzą na ziemię przed Jezusem padł. Więc taki jest niepokonany, że on jest kłamcą, cały czas kłamie. I problem nie jest w szatanie, problem jest w nas. Jezus wypędza te demony. Jak pamiętacie, one wyszły z opętanego i weszły w trzodę świń, która tam się pasła. Więc nie jest to kraina żydowska, bo Żydzi by świn nie paśli. Jak wiecie, dla Żydów to są zwierzęta nieczyste. Tam mieszkały jakieś narody pogańskie w tej krainie. I ta trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu i wszystkie świnie wskoczyły do jeziora i potonęły. To też pokazuje właściwie strategię demona, bo szatan prowadzi zawsze do jednego, do zniszczenia, do samounicestwienia. Szatan chce zawsze zabrać nam nadzieję, chce nas zniszczyć. To jest jego strategia. On nic innego nie umie, jak tylko burzyć, niszczyć to, co Bóg stworzył pięknym. I ciekawa jest ta reakcja pasterzy. Pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. I teraz jest najważniejsze zdanie z Ewangelii Marka w tym 5 rozdziale, tych pierwszych 5 rozdziałów. Zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. To jest najważniejsze zdanie tych 5 rozdziałów. Co z tego, że Jezus ma moc nad szatanem? Co z tego, że ma władzę nad twoimi grzechami? Co z tego, że ma władzę nad siłami przyrody, nad twoimi chorobami? Co z tego, że on może zrobić twoje życie szczęśliwym, jak ty mówisz: Panie, zostaw mnie w spokoju. Ci ludzie tak właśnie zrobili. Zaczęli go prosić, aby odszedł z ich granic. Kulturalnie poprosili go. Zobaczcie, oni nie wypędzali Jezusa. Oni nie rzucali w niego kamieniami. Oni go nie prześladowali. Oni mówią: Panie, zostaw nas. A jeżeli jeszcze sobie uświadomimy, że świnie w Biblii są symbolem grzechu, bo są zwierzętami nieczystymi, to tak naprawdę ci ludzie mówią tak: Panie, jak ty przyszedłeś do naszej krainy, to straciliśmy nasze świnie, do której jesteśmy przywiązani, a my bardzo je kochamy. Pielęgnowaliśmy przez lata wypasione, mamy ze sobą zawsze, zawsze nam towarzyszą. Są naszą chlubą. I Ty przychodzisz, zabierasz nam nasze świnie, czyli nasze grzechy. Bo taki jest sens tej Ewangelii. Jeżeli Ty mówisz nie, to Pan Jezus nic nie może zrobić. Nie dlatego, że obiektywnie nie może, ale dlatego, że On szanuje Twoją wolność. Bóg nam dał wolną wolę i mówi, jeśli chcesz, mogę zmienić Twoje życie. Dotychczas niewiele zmieniłem, ponieważ mówiłeś mi ciągle stop. Mówimy często tak jak ci mieszkańcy Gerazy. Jezu, siadaj w łódź i popłyń tam do Jerozolimy. Tam jest więcej ludzi, tam Cię chcą słuchać. Jesteś tam bardzo potrzebny, a nam tutaj przeszkadzasz. Myśmy się przyzwyczaili, nawet żyjemy w jakiejś symbiozie z tym opętanym. On tak naprawdę nam nie przeszkadzał, krzyczał co prawda trochę, ale będzie nam go trochę brakowało. Mamy czasem chyba taką mentalność, boimy się, że stracimy grzech. Jesteśmy tak do Niego przywiązani, że nie chcemy Go wypuścić. Mówimy, Panie, ale zostań tam chociaż trochę grzechu, chociaż trochę tej świni. I spróbujcie tak, może to trywialnie brzmi, ale spróbujcie się zobaczyć swoje świnie. Z czym przyszedłeś, z czym przyszłeś dzisiaj do kościoła? Co za sobą ciągniesz przez lata? Co jest twoją świnią, tym wypasionym wieprzem, którego powinieneś się wstydzić, a którego zawsze ze sobą nosisz? I on ci przeszkadza zaprosić Jezusa do swojego życia, do swojego domu, do swojego myślenia. Może tak kulturalnie mówisz, Panie, nie będę przesadzał. Mam swoje schematy. Trochę Ci daję, ale wiesz, nie będę fanatykiem religijnym. Może tak myślimy. Może to jest Ewangelia o nas. I co z tego, że Bóg jest wszechmocny, jeżeli On nie może Ci objawić tej mocy, bo Ty nie chcesz. A Bóg tak bardzo szanuje naszą wolność, że czeka na naszą zgodę, na naszą decyzję. Zastanówcie się, bracia i siostry, dzisiaj. Może w rachunku sumienia przed snem zadaj sobie pytanie. Co jest taką moją świnią, z którą idę przez życie? Naprawdę powinniśmy się tego wstydzić. To jest przeszkoda w zbawieniu dla nas. W Ewangelii słyszeliśmy o uzdrowieniu głuchoniemego. To jest przedłużenie potem właśnie tego wydarzenia. W Ewangelii Marka to jest 7 rozdział. Przyprowadzili do Jezusa głuchoniemego. Głuchoniemy to jest osoba, która nie mówi i nie słyszy. I głuchoniemy może być obrazem naszej relacji z Bogiem. My Boga nie słyszymy i z Bogiem nie rozmawiamy. Jesteśmy jak głuchoniemi często. Czasem nasze chrześcijaństwo ma taką formę, taki wygląd. Nie wiemy, czy Bóg jest, nie rozmawiamy z Nim i nie słyszymy Go. Tłum jakiś przyprowadził tego głuchoniemego i prosili Jezusa, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu. Przecież ten głuchoniemy mógł chodzić. Do Jezusa nie przyszedł. Tłum go przyprowadził. Inni za niego decydowali. I kiedy przyprowadzili go do Jezusa, to Jezus wziął go od tłumu na bok, osobno. Czemu? Bo czasem może brakuje właśnie tej osobistej decyzji. Ludzie tak na fali mówią, chodź do kościoła, będzie fajnie, będą jakieś fajerwerki, proboszcz znowu coś fajnego wymyślił, chodźcie, popatrzymy. Więc tak idziemy, ale nic się nie zmienia, ponieważ brakuje nam relacji z Panem. Dlatego Jezus chce wziąć Ciebie osobno od tłumu i chce się dzisiaj z Tobą spotkać osobiście. I chce zrobić pewne doświadczenie z Tobą. Co robi Pan Jezus? Wziął tego głuchoniemego osobno od tłumu i zrobił rzeczy bardzo niekulturalne. Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. Jakbym tak się zachował dzisiaj, to byście powiedzieli, no, że chyba zbzikowałem. Podszedł jakiś pani, włożył jej palce w uszy, nie? No, a jeszcze potem dotknął śliną języka. O co tu chodzi? Dlaczego Pan Jezus tak postępuje? Pan Jezus bardzo kocha znaki i chce przez te znaki coś powiedzieć. Przez tym, kiedy Jezus wkłada palce w uszy temu człowiekowi, to mówi: przestań słuchać ten tłum, przestań słuchać tych różnych twoich doradców, a otwórz się na głos Boga, bo ty nie żyjesz swoim życiem. Ty nie masz relacji z Bogiem, ty ciągle szukasz innych gdzieś tam. Jesteś zniewolony innymi. Palec w Biblii jest symbolem Bożego Słowa. Stary Testament mówi, że Bóg na kamiennych tablicach napisał swoim palcem 10 słów, czy 10 przykazań. Czy palec Boga jest symbolem Bożego Słowa? Jeżeli Jezus wkłada palce w uszy temu człowiekowi, to mówi: zacznij czytać Słowo. Zacznij słuchać Słowo Boga. Kto z was czyta Biblię często? Nie mówię już codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. Może są bracia i siostry nawet tacy, którzy Biblii nie mają. To wstyd. Pierwszy krok, trzeba Biblię kupić, by była przy łóżku, by była na stole, gdzie pracujesz, na biurku. Naprawdę. Więc musisz wyłączyć telewizor, komputer, otworzyć Biblię, zamknij się na inne treści, ale otwórz się na Słowo. Zresztą Jezus potem śliną dotyka też jego języka, czy to też jest atrybut mowy. Czyli otwórz się na Słowo i mów, rozmawiaj z Bogiem. To Jezus chce z nim zrobić. I ciekawe, bo po tym znaku, spojrzawszy w niebo, westchnął. Słowo, które tam jest użyte, ono też oznacza stękać, jakoś tak ubolewać, przeżywać głęboko, co oznacza jakieś cierpienie. Jezus, kiedy widzi człowieka w takim stanie, że człowiek nie rozmawia z Bogiem i nie słyszy Boga, to tak jak wczoraj mówiliśmy o Samarytaninie, wzruszył się głęboko, tutaj też on przeżywa to. On nie chce, byś był w takim stanie, byś była w takim stanie duszy. On jęczy, to jest to właśnie jęk, dobre słowo to oddaje. Westchnął, to może nie oddaje do końca to, co tam jest napisane w oryginale. On jęknął i rzekł: Efata. Efata jest aramejskim słowem, bo w czasach Jezusa rozmawiano po aramejsku. To jest odpowiednik hebrajskiego słowa patach. Ono oznacza, czasownik oznacza otworzyć się, ale ma i wiele innych znaczeń. Na przykład oznacza rozkwitnąć, jak kwiat rozkwita. Czyli Jezus mówi: rozkwitnij, czyli pokaż swoje piękno. Ty masz w sobie piękno dziecka Bożego. A żyjesz jak niewolnik. Jesteś dzieckiem, synem i córką ojca, a żyjesz, jakbyś była całkowitą sierotą. Dlaczego? Pokaż piękno, jakie masz, ale musisz nauczyć się z tatą rozmawiać. Rozmawiaj z Ojcem Twoim niebieskim. Jezus ubolewa, płacze, cierpi, bo ty nie masz relacji z tym, kto tobie dał życie. Jak ty możesz być szczęśliwa, szczęśliwy, jeśli nie znasz źródła twojego życia? To słowo też może oznaczyć fata, rozwiązać. Jest użyte właśnie w kontekście, kiedy Jezus stoi przed grobem Łazarza. Łazarz wyszedł z grobu i był związany tymi chustą, tym płótnem, chustką jakąś tam i tak dalej. Jest mówi: rozwiążcie go, czy dajcie mu wolność. Jest mówi: uwolnijcie się od tego, bądźcie wolni. To jest zaproszenie Pana Boga, ale ono tak naprawdę wymaga od was jednej decyzji. czy ty chcesz, żeby Pan Bóg cię zrobił wolnym? Jeżeli tego chcesz, to musisz też podjąć pewną decyzję, musisz o niej Bogu powiedzieć. I przygotowaliśmy dla was taką pantomimę, zaraz, proszę bardzo, która też mówi nam o tym, jak szatan chce nas zniewolić, jak bardzo Bóg o nas walczy. Zobaczcie, jakby takie napięcie między Bogiem a szatanem. To nie chodzi o to, że to jest walka dwóch bogów, złego i dobrego. Nie, nie. To się dokonuje w nas. Na zewnątrz wiemy, że Bóg jest Panem wszystkiego, ale ponieważ Bóg szanuje naszą wolność, to w nas to wygląda, jakby walczyło dwóch bogów. I w pierwszym etapie jakby wydaje się, że ten szatan zwycięża, manipuluje, ale potem przychodzi Jezus i życie swoje oddaje za nas. I On nas odkupił, uwolnił od tego, tej niewoli.